Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Księża Władysław Findysz, Bronisław Markiewicz i Ignacy Kłopotowski zostali błogosławionymi. Decyzją Benedykta XVI ogłosił w Warszawie papieski legat kardynał Józef Glemb.
Podczas liturgii wieńczącej Kongres Eucharystyczny dokonano aktu pojednania polsko-ukraińskiego.
19 czerwca na obszerną relację z tych uroczystości oraz z modlitwy Anioł Pański z papieżem zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak. W Warszawie dobiegł końca Polski Kongres Eucharystyczny. Podczas uroczystej liturgii w poczet błogosławionych wpisanych zostało trzech synów tego szlachetnego narodu.
Ladislao Findisz, Bronisław Markiewicz, Ignacio Kłopotowski.
Życzę, aby to znaczące wydarzenie kościelne przyczyniło się do umocnienia ducha braterskiego pojednania, który stanowi fundament potrzebny do budowy wspólnoty zasiadających przy jednym stole Chrystusa. Dzięki temu Zbawiciel zawsze pozostanie w naszych rodzinach, jak to wyraża temat kongresu.
Pozostanie pianie w naszych rodzinach. Niech Bóg wam błogosławi.
Legatem papieża Benedykta XVI, który odczytał w Warszawie formułę beatyfikacji, był prymas Polski, kardynał Józef Glemb.
Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnym sługom Bożym, Władysławowi Findyszowi, Bronisławowi Markiewiczowi, Ignacemu Kłopotowskiemu przysługiwał tytuł błogosławionych.
Benedykt XVI wyznaczył również daty, w których obchodzone będą liturgiczne wspomnienia. Władysława Findysza 23 sierpnia, Bronisława Markiewicza 30 stycznia, Ignacego Kłopotowskiego 7 września. Sylwetki wyniesionych na ołtarze kapłanów przedstawili zebranym biskupi diecezji, z którymi byli oni związani.
Ksiądz Bronisław Markiewicz był cenionym wikariuszem, proboszczem, profesorem teologii pastoralnej, spowiednikiem i przewodnikiem duchowym sióstr klauzurowych. Czując się powołanym do życia zakonnego, w 1885 roku wstąpił do prężnie rozwijającego się zgromadzenia salozjanów w Turynie. Idąc za duchem świętego Jana Bosko, oprócz zwyczajnej działalności parafialnej, poświęcił się młodzieży biednej i osieroconej. Dla niej otworzył w miejscu piastowym Instytut Wychowawczy pod nazwą Towarzystwo Powściągliwości Praca, który zapewniał wychowankom pomoc materialną i duchową oraz przygotowywał ich do samodzielnego życia. Dla kontynuacji tej działalności dał początek Zgromadzeniu Księży Michalitów i Zgromadzeniu Sióstr Michalitek. Kierując się żarliwą miłością Boga i bliźniego, poświęcił całe życie wychowaniu dzieci i młodzieży najbiedniejszej, zaniedbanej, opuszczonej, sierocej. Pragnął ofiarować im ludzką życzliwość i dobroć, której odczuwali tak wielki brak. To pragnienie wyraził w słowach: chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich duszę i na ciele. Ksiądz Markiewicz pozostał wierny temu pragnieniu do końca życia. Swoim córkom i synom duchowym dał znak żywej wiary i nadziei, umiłowania modlitwy i przykład bezinteresownej troski o zbawienie dusz ludzkich.
Ksiądz Władysław Findysz w czasie II wojny światowej w Nowym Żmigrodzie koło Jasła nie tylko ofiarnie i gorliwie pełnił posługę duszpasterską, ale również organizował pomoc materialną dla potrzebujących oraz utrzymywał listowny kontakt z parafianami wywiezionymi do pracy przymusowej do Niemiec. Wysiedlony razem z wiernymi, powrócił do parafii w styczniu 1945 roku. Po powrocie pomocą obejmował wszystkich mieszkańców, bez względu na narodowość i wyznanie, dzięki czemu wiele rodzin łemkowskich uniknęło wysiedlenia w ramach tzw. akcji Wisła. Dnia 25 listopada 1963 roku ksiądz Findysz został aresztowany. W czasie pokazowego procesu zarzucono mu zmuszanie obywateli do praktyk i obrzędów religijnych, w wyniku czego został on skazany na karę 2,5 roku więzienia. Mimo złego stanu jego zdrowia, lekarze podejrzewali chorobę nowotworową, przełyku i wpustu żołądka. Przez kilka miesięcy był więziony. W obronie uwięzionego kapłana, wymagającego natychmiastowego leczenia, interweniowały władze diecezji przemyskiej. Prokuratura odrzucała kolejne apele. Wskutek tego, a także za sprawą znęcania się fizycznego i psychicznego, stan zdrowia więźnia gwałtownie się pogarszał. W stanie skrajnego wycieńczenia 29 lutego 1964 roku został warunkowo zwolniony z więzienia i powrócił do Nowego Żmigrodu. Zmarł po kilku miesiącach. Jego pogrzeb stał się wielką publiczną manifestacją wiary i sprzeciwu wobec działań władz komunistycznych. Na grobie swojego proboszcza parafianie, którzy od początku widzieli w nim prawdziwego męczennika za wiarę, umieścili motyw Jezusa dobrego pasterza, który gotów jest oddać życie za powierzone mu owce.
Ksiądz Ignacy Kłopotowski wyróżniał się ogromną aktywnością i niespotykaną ofiarnością w służbie człowiekowi. Przepowiadanie Ewangelii potwierdzał czynami miłosierdzia. Zasłynął jako opiekun ubogich. Założył szereg instytucji dobroczynnych, dom zarobkowy w Lublinie, szkołę rzemieślniczą, przytułek świętego Antoniego dla kobiet z marginesu społecznego, sierocińce oraz domy dla starców. Był też inicjatorem założenia sieci szkół wiejskich, za co spotkały go represje ze strony władz rosyjskich. Przekonany, że najskuteczniejszym sposobem ewangelizowania jest słowo drukowane, wydawał broszury religijne oraz prasę katolicką. Aby zapewnić ciągłość tego apostolstwa, założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Czcigodny sługa Boży siły do pracy apostolskiej czerpał z modlitwy, a szczególnie z Eucharystii, długie godziny spędzając przed tabernakulum. Z pobożnością eucharystyczną łączył pobożność maryjną. Jego życie nacechowane było wiernością woli Bożej i bezwzględnym zaufaniem Bożej opatrzności.
Błogosławiony Władysław Findysz jest pierwszym męczennikiem okresu komunizmu wyniesionym w Polsce do chwały ołtarzy. Do kazamatu zaprowadziła go gorliwość i wierność ogólnopolskim programom duszpasterskim, spojrzenie wiarą na rodzinę i małżeństwo, podkreślił w homilii arcybiskup Józef Michalik.
Razem z błogosławionym księdzem Władysławem Findyszem przynosimy do ołtarza męczeński trud kapłanów i ludzi świeckich, prześladowanych, a nawet więzionych za obronę prawa dziecka poczętego do życia, kapłanów szkalowanych i bestialsko mordowanych za obronę honoru, godności i porządku moralnego w Polsce powojennej. Było ich wielu, bardzo wielu. Czy można o nich zapomnieć?
Błogosławiony Bronisław Markiewicz był wybitnym wychowawcą dzieci i młodzieży. Założył zgromadzenia księży Michalitów i sióstr Michalitek. Praca od podstaw, a także powściągliwość i praca stały się nie tylko tematem pism, ale programem jego życia. Polakom przepowiedział: najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża.
Czy to o naszych czasach pisał prorok z miejsca piastowego? Polska przecież dała światu wielkiego papieża, ale czy nawróciliśmy się z pijaństwa i nieczystości? Czy przestaliśmy kłamać i oszukiwać państwo i sąsiadów, łudząc siebie łatwym zyskiem? Czy jesteśmy świadomi, że Bóg żąda od nas nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie nasi na polach bitew, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom naszych dusz?
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski promował i wydawał prasę katolicką pod zaborem rosyjskim. Zakładał sierocińce, przytułki, noclegownie, szkoły, a nawet dom dla dziewcząt ulicy. Dokonywał wielkich dzieł na polu formacji wiary przez słowo drukowane. Kontynuację dzieła swego życia przekazał założonemu przez siebie zgromadzeniu sióstr loretanek.
Dobrze, że powstają dziś katolickie radia i telewizja, że pracują tygodniki katolickie i gazety parafialne. Trzeba jednocześnie mobilizować wrażliwość społeczną i dezaprobatę na pisma nam obce, promujące nieludzką etykę egoizmu, użycia, pornografii i zysku. Dobrze, że budzi się naród i tworzą się komitety rodziców przeciw promowanej przemocy, brutalności i brudowi moralnemu w telewizjach publicznych i prywatnych. Dobrze, że tworzą się komitety gminne i dzielnicowe, domagające się przestrzegania w placówkach handlowych zasady niesprzedawania alkoholu nieletnim. Trzeba hamować zło, a czynimy to najskuteczniej, promując dobro.
Beatyfikacyjna liturgia na placu Piłsudskiego w Warszawie stanowiła również znaczący krok w procesie pojednania polsko-ukraińskiego. Wobec pasterzy Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powtórzył słowa skierowane niegdyś do biskupów niemieckich: przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Pomóżcie nam dzisiaj, bracia i siostry Kościoła grecko-katolickiego, wspólnie przeprosić Boga za to wszystko, co nie było zgodne z Bożym przykazaniem miłości bliźniego. Przyjmijcie nasze przeproszenie. Tym naszym słowem nie chcemy zwalniać nikogo po żadnej stronie od odpowiedzialności przed Bogiem i własnym sumieniem, od odpowiedzialności naprawy, ale chcemy każdemu, kto tej pomocy szuka, pomóc uwolnić się od ciężaru win przez prawdę. Chcemy otworzyć się na wyzwolenie. Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, jest miłosierny. Zdaję sobie sprawę, jak wiele od Ukraińców wycierpieli Polacy. Ale i od Polaków cierpieli Łemkowie i Ukraińcy na dawnych i obecnych swych ziemiach. Historycznej i bolesnej prawdy nie trzeba się bać. Jest bardzo bolesna i to po obydwu stronach. Tym bardziej bolesna, że często niezabliźniona, nieprzebaczona. Zraniona miłość niełatwo owocuje, ale i nienawiść nie chce umrzeć. Przeradza się w nieufność i podejrzliwość. Bez uznania win nie godzi się jednak zbliżyć do tajemnicy krzyża i Eucharystii. Jest ona tajemnicą miłości, która nigdy nie umiera, z Chrystusem zmartwychwstaje, więc niech i nas ożywi Chrystusowa miłość do wzajemnego przebaczenia i ciągle nowego początku.
Podczas liturgii arcybiskup Józef Michalik i kardynał Lubomir Huzar odmówili modlitwę pojednania polsko-ukraińskiego.
Stoimy, Panie, przed Twoim ołtarzem w roku poświęconym Najświętszej Eucharystii, sakramentowi Twojej obecności między nami ludźmi. Natchnieni, zachęceni i wzmocnieni Twoją łaską, bo my sami niewiele możemy, uświadamiając sobie historyczną przeszłość naszych narodów oraz stan własnej duszy, my duchowni, dokonując tego aktu, prosimy naszych braci i siostry obu narodów, aby razem z nami przebaczyli sobie wzajemnie. O Panie, za wstawiennictwem Twojej Matki i wszystkich świętych obu naszych narodów, odpuść nam nasze grzechy i winy, oraz błogosław nam na dalszą drogę, abyśmy żyli i postępowali tak, jak głodzi się braciom i siostrom Twoim dzieciom. Tak nam, Boże, dopomóż.
Modlitwę pojednania zakończył braterski uścisk zwierzchnika Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie z przewodniczącym Episkopatu Polski i z prymasem Polski. Pojednanie polsko-ukraińskie nie powinno się ograniczyć tylko do tych dwóch narodów, podkreślili kardynałowie Lubomir Huzar i Józef Glemp.
To jest bardzo ważna rzecz, ażeby nikt nie myślał, że jest wyłączony, że z nikim nie chcemy już mówić. Nie, właśnie chcemy. I byłoby bardzo dobrze, kiedyby w całej centralnej i wschodniej Europie właśnie takie przymierzenia powtarzały się między różnymi narodami.
Otwierają się nowe perspektywy, ale właśnie dzięki temu, że umieliśmy prowadzić dialog w duchu chrześcijańskim, a więc dotykającym miłości przebaczającej. I to wszystko, co było pamięcią bolesną, pozostaje, ale pamięcią dojrzałą. My nie wymazujemy niczego z naszej historii, tylko chcemy popatrzeć na to, co było złe i na to, co było dobre i że to dobro zwycięża.
W liturgii wieńczącej Polski Kongres Eucharystyczny wzięło udział ponad 80 tysięcy wiernych.
Szczególnie wielu pielgrzymów przybyło z Rzeszowszczyzny. Z tym regionem związani są błogosławieni Władysław Findysz oraz Bronisław Markiewicz.
Przede wszystkim zaszczyt, że Pan Bóg ustanowił takiego błogosławionego dla nas, pierwszego w naszej diecezji młodej, niedawno powstałej. Ksiądz Findysz jest dla mnie osobiście szczególnym błogosławionym męczennikiem w okresie komunizmu.
Ja przyjechałem z Jarosławia, jestem z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Właśnie ksiądz Markiewicz jest naszym patronem, prawdziwym wzorem naśladowania, ponieważ gromadził biednych dzieci, staramy się iść w jego ślad.
Beatyfikacja księdza Ignacego Kłopotowskiego to wielka radość i zarazem wezwanie apostolskie dla sióstr Loretanek.
Myślę, że jest to radość wielka dla każdej z nas. Ufamy Bogu, że przez naszego założyciela będzie nam w dalszym ciągu błogosławił i wspomagał.
Był bardzo skromnym człowiekiem. Dla nas zawsze był założycielem, ojcem założycielem. Do dzisiaj tak siostry zwracają się. Kiedy któraś z sióstr napisała list tytułując Przewielebny Ojcze, w odpowiedzi podpisał się Ojciec Bezprzewielebny.
Podczas Eucharystii na placu Piłsudskiego doszło także do aktu pojednania polsko-ukraińskiego. Ten znak z radością przyjął obecny na placu kapelan rodzin katyńskich i pomordowanych na wschodzie ksiądz Zdzisław Peszkowski.
Bo my musimy żyć nie tylko w miłości, bliskości, ale przede wszystkim rozumieć się, że chcemy być jedno, prawdziwi i jeszcze jest coś więcej, bo że chcemy być pokoleniem Jana Pawła II.
Główna kongresowa liturgia, której przewodniczył kardynał Józef Glemp, zakończyła się procesją eucharystyczną na plac zamkowy. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marcin Lisak.
Powróćmy jeszcze do modlitwy Aniu Pański w Watykanie. W południowym rozważaniu Benedykt XVI nawiązał do przypadającego jutro Światowego Dnia Uchodźcy. Temat tegorocznych obchodów, odwaga bycia uchodźcą, akcentuje siłę ducha potrzebną do pozostawienia wszystkiego, nieraz nawet rodziny, by uniknąć poważnych trudności i niebezpieczeństw.
La comunità cristiana.
Wspólnota chrześcijańska odczuwa bliskość z wszystkimi, którzy znajdują się w tak bolesnej sytuacji. Podejmuje wysiłki, aby ich podtrzymać. Na różne sposoby okazuje im swe zainteresowanie i miłość, która wyraża się w konkretnych gestach solidarności, aby każdy, kto przebywa z dala od własnego kraju, odnalazł w Kościele ojczyznę, w której nikt nie czuje się obcy.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz niedzielny magazyn.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Laudetur Jezus Chrystus.